Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak obserwowali jeden z epizodów ćwiczeń Defender Europe.
Manewr przekroczenia Narwi przeprowadziły wojska Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji i Szwecji. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Po południu Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak przybyli w okolice miejscowości Nowogród na Podlasiu, aby z bliska obserwować przebieg manewru w ramach ćwiczeń Defender Europe 2022. Towarzyszył im ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Prezydent zapoznał się z bieżącą sytuacją, obserwował działania prowadzone przez siły zbrojne, a także wziął udział w nieformalnym spotkaniu z żołnierzami. W czasie konferencji prasowej prezydent podkreślił, że zaprezentowany manewr pokazuje dobrą kooperację wojsk sojuszniczych. Jak powiedział, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, współpraca realizowana właśnie poprzez takie ćwiczenia jest nie do przecenienia.
Cały manewr na terenie Polski i to ćwiczenie wykonuje ponad 3000 żołnierzy wyposażonych w ponad 1300 jednostek sprzętu. Całość tego wielkiego manewru, jaki jest prowadzony w ramach ćwiczeń Defender Europe na terenie Polski, polega na przemieszczeniu się sił sojuszniczych od zachodniej granicy Polski poprzez nasz kraj ku Przesmykowi Suwalskiemu. Założenie jest takie, że w tamtej części nastąpił atak na obszar państw NATO, czyli Polski, Litwy. Kilka dni temu ta sama grupa wykonująca cały manewr przekraczała Wisłę w Dęblinie. Dzisiaj przekraczają Narew. Wkrótce znajdą się i udzielą wsparcia oddziałom, które bronią w tej chwili Przesmyku Suwalskiego.
Ćwiczenia Defender Europe 2022 rozpoczęły się 1 maja i potrwają do 27 maja. Odbywają się w 9 krajach. W manewrach na terenie Polski poza żołnierzami Wojska Polskiego biorą udział wojska ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Premier podsumował dotychczasowe działania rządu Zjednoczonej Prawicy dla polskich rolników. Mateusz Morawiecki odwiedził w czwartek gospodarstwo rolne w Michalinie. Premier podkreślił, że rząd zawsze reagował, gdy wieś zmagała się z problemami i klęskami. Przypomniał okres suszy i czas pandemii COVID-19.
Z kolei obecnie gospodarzy dotyka wojna na Ukrainie. Rząd także w tym przypadku podjął konkretne działania. Między innymi obniżył VAT na nawozy i zaproponował dopłaty.
Mateusz Morawiecki mówił też o realizacji obietnic sprzed kilku miesięcy, czyli dopłatach do paliwa rolniczego oraz ustawie o handlu detalicznym. Premier podkreślił, że program dla rolnictwa albo został zrealizowany, albo jest w trakcie realizacji.
Za każdym razem pokazujemy, że dotrzymujemy słowa. Polska wieś, polski rolnik wie, jak to jest ważne. Za naszych przeciwników ministrowie w rządzie Tuska mawiali tak: dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać. Prawda, panie Tusk? Tak mówiliście. Także uważajcie, szanowni państwo, na takich fałszywych proroków, bo Donald Tusk i jego ekipa dla polskiej wsi to tak jakby wpuścić lisa do kurnika.
Obecny na konferencji wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że rząd przygotowuje jeszcze inne działania skierowane do gospodarzy. Wymienił tu między innymi program służący do magazynowania zielonej energii elektrycznej.
Rząd myśli o zamrożeniu cen paliw na stacjach, o tym, że władze będą szukać rozwiązań do tego prowadzących i poinformował w mediach rzecznik rządu. Piotr Miller był pytany w jednym z programów o rosnące ceny benzyny.
Polityk ocenił, że drożyzna szybko się nie skończy, a kolejne wzrosty spowoduje wojna na Ukrainie. Rzecznik rządu zaznaczył przy tym, że gdyby nie tarcza antyinflacyjna, ceny byłyby wyższe niż obecnie. Rząd, jak przekazał Piotr Miller, będzie szukał rozwiązań, które będą prowadzić do zamrożenia cen paliw.
W ocenie eksperta portalu epetrol.pl doktora Jakuba Boguckiego zamrożenie cen paliw w polskich warunkach będzie trudne do zrealizowania.
To słowo zamrożenie dość jednoznacznie kojarzy się z zatrzymaniem na jakimś poziomie, takim stałym rozwiązaniem typu ceny maksymalne na przykład. To jest rozwiązanie, którego ja bym w polskich warunkach nie widział, w tym sensie, że nie bardzo wiem, jak ono miałoby zostać od strony takiej, nazwijmy to, prawnej przeprowadzone i od strony nawet ekonomicznej, to znaczy jak wyznaczyć ten poziom, na którym by się to dało zrobić, żeby to nie było przy okazji jakoś ciosem dla polskich przedsiębiorstw paliwowych. Ja myślę, że tu bardziej chodziło o szukanie jakichś rozwiązań analogicznych do tej już istniejącej tarczy i akcyzowej, takich kroków, które mogłyby spowodować obniżenie się jeszcze albo utrzymanie przynajmniej na tych niższych poziomach cen paliw na polskim rynku.
Rządowa tarcza antyinflacyjna wprowadziła m.in. obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe oraz zerowy podatek od sprzedaży detalicznej paliw.
Jednak w ciągu ostatniego tygodnia średnia cena za litr benzyny wzrosła o 36 groszy i wynosi teraz ponad 7 zł. 20 groszy. To najwyższa cena w historii.
W kręgach opozycji trwa dyskusja na temat możliwości tworzenia wspólnych list na następne wybory parlamentarne.
Takie rozwiązanie forsuje przewodniczący PO Donald Tusk. Pozostałe formacje opozycyjne są sceptyczne.
Donald Tusk przekonuje, że tylko wspólna lista pozwoli wygrać z PiS-em.
Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada, że z wewnętrznych sondaży jego partii wynika, że lepsze byłyby dwa bloki opozycji. Polska 2050 na razie apeluje o spokój i wstrzymanie się z decyzją, podobnie Lewica.
Jak mówi senator PiS-u Stanisław Karczewski, personalne rozgrywki mają przykryć brak dobrego programu dla Polski.
Ta dyskusja tocząca się na opozycji świadczy o tym, że opozycja nie ma zdecydowanego programu, nie ma planu dla Polski i zajmuje się sobą. Nie zajmuje się Polską, nie zajmuje się problemami Polski. Donald Tusk nie wie, nie ma żadnego planu, żadnej propozycji. Jego jedynym planem jest pokonanie Prawa i Sprawiedliwości i szukania możliwości organizacyjnych. Dla nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, nie ma zupełnie znaczenia, czy opozycja będzie zjednoczona, czy będzie rozdrobniona.
Donald Tusk powiedział w środę, że chciałby zostać w przyszłej kadencji premierem, a jego najważniejszym celem jest odsunięcie PiS-u od władzy.
Wybory parlamentarne mają się odbyć jesienią przyszłego roku. W przyszłym roku mają się też odbyć wybory samorządowe.
Państwa unijne porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej.
Nowe regulacje to odpowiedź Unii Europejskiej na agresję Rosji wobec Ukrainy i wynikające z tego zagrożenie, że w Europie może zabraknąć błękitnego paliwa.
Nowe przepisy nałożą na państwa członkowskie obowiązek wypełniania magazynów gazu do określonego poziomu. Unia Europejska ma też wspólnie kupować surowiec.
Porozumienie z zadowoleniem przyjęła europoseł Beata Szydło, była premier Polski zabrała głos w Parlamencie Europejskim w Brukseli podczas debaty na temat uniezależnienia od rosyjskich surowców.
Porozumienie, o którym przed momentem mówiła pani komisarz w sprawie magazynowania gazu, to bardzo dobra wiadomość, to dobra informacja i życzmy sobie wszyscy, ażeby zostało ono dopełnione i żebyśmy nie byli za jakiś czas rozczarowani, że mimo, że zostało ono zawarte, to była to kolejna deklaracja, która z różnych powodów przez różne strony nie jest dotrzymywana. Dlaczego tak mówię? Dlatego tak mówię, szanowni państwo, że przyjmowaliśmy już kilka pakietów sankcji wobec Rosji, a ciągle spotykamy się i mówimy, że to nie działa. W związku z tym potrzebujemy przede wszystkim skuteczności i właśnie solidarności.
Komisja Europejska przedstawiła wczoraj strategię na rzecz zmniejszenia zależności energetycznej od Rosji. Unia Europejska chce przeznaczyć na ten cel około 300 miliardów euro. Chodzi o plan RePower EU, który ma polegać na szybszym przestawianiu się na czystą energię.
Jeden z zapisów mówi między innymi o obowiązku wprowadzenia fotowoltaicznych dachów w budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej do roku 2025 oraz dla nowych budynków mieszkalnych do roku 2029.
Szwecja i Finlandia spełniają wszystkie kryteria NATO, oświadczył prezydent Joe Biden. Amerykański przywódca spotkał się w czwartek z premier Szwecji i prezydentem Finlandii. Kraje te złożyły już oficjalny wniosek o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Na konferencji po rozmowach w Waszyngtonie Biden zapewnił, że nie ma wątpliwości, iż NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek. Jednocześnie dodał, że sojusz nie stanowi zagrożenia dla kogokolwiek.
Prezydent wielokrotnie powtarzał, że mocno popiera akcesję tych dwóch nordyckich krajów. Zaapelował też o współpracę w celu szybkiego przebiegu tego procesu.
Szwecja i Finlandia mają silne demokratyczne instytucje, silne armie, silne i przejrzyste gospodarki, a także mocne poczucie tego, co jest moralnie właściwe. Kraje te spełniają wszystkie kryteria członkostwa w NATO, aby te dwa kraje stały się nowymi członkami sojuszu na dalekiej północy, co zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa i pogłębi naszą współpracę obronną w całej Europie. Dziś pan prezydent, pani premier i ja odbyliśmy bardzo dobrą dyskusję o akcesji do NATO, wojnie na Ukrainie i wzmacnianiu bezpieczeństwa transatlantyckiego.
Podczas konferencji przed Białym Domem przywódcy Szwecji i Finlandii podkreślali zaangażowanie swoich krajów w obronę wspólnych wartości Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wyrazili też nadzieję, że ich państwa wkrótce dołączą do NATO.
Akcesję już poparło kilka rządów, między innymi Włoch i Niemiec. Wsparcie zapowiedziała też Polska. Na razie tylko Turcja wyraża sprzeciw i stawia warunki.
To były wiadomości w Radiu Maryja.